Zapraszamy na audycję Zielona Energia. Gościem Marcina Fiołka będzie Michał Perzyński, dziennikarz z Dziennik Gazeta Prawna i portalu Forsal.pl. Temat rozmowy to, czy inwestycja w odnawialne źródła energii jest dla każdego.
A naszym gościem jest Michał Perzyński, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej i portalu Forsal.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A porozmawiamy o odnawialnych źródłach energii, o tym, czy inwestycje w OZE są dla każdego i o tym, jak nauczyć trzeba się nie tylko budować, ale i korzystać z OZE, bo tak redaktor Perzyński zatytułował swój tekst niedawno w Dzienniku Gazecie Prawnej. Bardzo zaciekawiła mnie ta myśl, zwłaszcza numer dwa. Mieliśmy miniony weekend bardzo słoneczny i wietrzny czas i tak jak pan napisał, powinno nas to cieszyć, bo przecież im więcej słońca i wiatru, tym więcej mocy z naszych inwestycji w OZE, ale nie zawsze tak to działa. Dlaczego?
No, pamiętajmy też, że najważniejsze jest to, żeby było po prostu komu kupować tę energię, bo czasem jest, generalnie w weekendy jest tak, że no nie pracują wielkie zakłady produkcyjne, a pamiętajmy, że to właśnie wielkie zakłady produkcyjne odpowiadają za większość zużycia energii w naszym kraju. Jest wiosna, mnóstwo ludzi spędza czas, szczególnie kiedy mamy ładną pogodę na świeżym powietrzu, więc naturalne jest to, że wówczas spada nasze zapotrzebowanie na prąd. No i akurat wtedy, z racji tego, że nie dysponujemy możliwościami magazynowania energii elektrycznej, wówczas tak naprawdę z tą nadwyżką zielonego prądu za bardzo nie mamy co robić, zwłaszcza, że no, cały czas podstawą naszego systemu elektroenergetycznego są elektrownie węglowe, a te z kolei ciężko jest wyłączyć i włączyć na przykład z powrotem za godzinę, to raczej może trwać dniami, więc no niestety operator systemu elektroenergetycznego, czyli spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne, po to, żeby utrzymać stabilność systemu, żeby nie dochodziło do nagłych skoków napięć, no a w konsekwencji nawet przerw w dostawach prądu, jest zmuszony do tego, żeby wyłączać niektóre moce.
To tylko zapytam trochę pytaniem laika, bo ktoś może nas słuchać i rzeczywiście nasunąć mu się może taki wniosek. Jak to jest? No mamy te OZE i w momencie, w którym one przynoszą tyle energii, ile trzeba, a nawet jeszcze więcej, to my musimy je wyłączyć, zamiast z nich maksymalnie skorzystać. Nie da się tego jakoś uregulować? Nie możemy tego usprawnić?
Są możliwości, żeby to usprawnić. No, przede wszystkim no, tutaj nie, nigdy dość przypominania, że no, niestety źródła odnawialne mają tę wadę, że są zależne od warunków pogodowych. Najprościej, wiatraki produkują prąd wtedy, kiedy wieje wiatr, a panele słoneczne produkują prąd wtedy i tylko wtedy, kiedy świeci słońce. A to nie zawsze się pokrywa z okresami, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest większe. I oczywiście są sposoby na to, żeby dopasować tak naprawdę podaż energii dopasować popyt na energię. Mhm. Bo w przypadku źródeł odnawialnych podaż ciężko zmienić, prawda? I jednym ze sposobów właśnie takich od sierpnia ma być możliwość korzystania z tak zwanych taryf dynamicznych.
Co to znaczy?
To oczywiście na sensie to nie jest rzecz obowiązkowa. Polega to na tym, że ogólnie w tej chwili większość gospodarstw domowych, niezależnie od pory dnia, czy generalnie niezależnie od dnia tygodnia, płaci taką samą cenę za prąd. To znaczy, jeżeli wstawi pan pranie na przykład we wtorek o godzinie 13, to płaci pan za prąd tyle samo, jakby pan zapłacił za to samo w sobotę wieczorem. Tymczasem taryfa dynamiczna zakłada, że cena prądu zmienia się co 15 minut. I żeby na tym zaoszczędzić, musiałby pan praktycznie no, cały czas sprawdzać, ile w danej chwili kosztuje ten prąd i wtedy, żeby na tym zaoszczędzić, wtedy, kiedy prąd jest tani, wtedy zaspokajać swoje największe zapotrzebowanie na prąd, czyli
okay.
Wstawić pranie, gotować,
piec. To tylko dopytam pracować. Od razu, czy wstawienie, jak duża będzie różnica, albo może być różnica między wstawieniem pralki w poniedziałek o 12, a powiedzmy w piątek o 18? Mówię obrazowo oczywiście, ale mówię o dwóch momentach, w którym tej energii jest bardzo dużo w systemie, taniej, bo wieje, bo świeci i mogę z niej skorzystać, a w drugim momencie jest takim, kiedy jest pochmurno, nie wieje i jeszcze wiele osób przy weekendzie włącza swoje pralki, komputery i telewizor.
Ciężko jest mówić o dokładnych kwotach z tego prostego powodu, że po prostu te taryfy jeszcze nie funkcjonują, ale można się, można przewidzieć, że taka różnica będzie dosyć duża, dlatego że koszt wytworzenia energii z panelu fotowoltaicznego czy z wiatraka jest zerowy, dlatego że nie ma kosztów paliwa. Natomiast o wiele droższym źródłem jest węgiel, bo jak wiemy, czy też gaz, jeżeli chodzi o energię elektryczną, dlatego że no tutaj oprócz kosztów tutaj no dystrybucyjnych i tak dalej, ponosimy też koszty tego paliwa, ponosimy koszty uprawnień do emisji CO2, więc można się domyślić, że no decydując się na tę taryfę dynamiczną i nie zmieniając swoich zachowań jako konsument energii elektrycznej, no cóż, będziemy płakać, jak zobaczymy rachunek za prąd.
No to jeszcze jedno pytanie, od którego trochę wyszliśmy, to znaczy stawiamy wielkie elektrownie wiatrowe, myślimy o atomie, rozwijamy te OZE jak tylko możemy, ja to przyjmuję i to jest oczywiście kierunek, którym chyba iść po prostu musimy, ale chciałem zapytać, czy nie ma na rynku albo gdzieś w wielkich umysłach tęgich takiego pomysłu, który pozwoliłby zmagazynować tę energię, że jak już nam wieje i świeci w te sobotę i niedzielę, kiedy tej energii tyle nie potrzebujemy, to chociaż połowę tej energii, którą wyłączamy, moglibyśmy zachomikować na poniedziałek, wtorek, kiedy w prognozach zobaczymy, że ma być pochmurno, deszczowo i bezwietrznie.
Tak, oczywiście, są już takie technologie dostępne, one są wciąż dosyć drogie. Na przykład technologia, która wcale nie jest nowa, elektrownie szczytowo-pompowe. To polega na tym, że są dwa zbiorniki wody obok siebie, jeden wyżej, drugi niżej i wtedy, kiedy tej zielonej energii w systemie jest za dużo, wykorzystywana jest ona do tego, żeby wpompować wodę z dolnego zbiornika do górnego, a wtedy, kiedy tej energii mamy za mało, na przykład w nocy, czy generalnie w okresach tak zwanej mrocznej flauty, czyli w tych okresach w roku, szczególnie zimą, kiedy ani nie wieje wiatr, ani nie świeci słońce, wtedy woda opada z górnego zbiornika na dolny przez turbinę, która produkuje prąd. I to jest pewien sposób na magazynowanie prądu. Są też, i tutaj trzeba powiedzieć, że jest kilka takich elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce. Na przykład Polska Grupa Energetyczna inwestuje w takie technologie. Jednak tych mocy jest wciąż za mało w stosunku do tego, czego potrzebujemy. No i tutaj przydałoby się położenie większego nacisku przez rządzących, żeby zwrócić generalnie uwagę na ten problem. Innym sposobem są duże magazyny bateryjne. Proszę sobie wyobrazić na przykład, gdyby to tak porównać, taki wielki powerbank dla całego osiedla na przykład, który był wyładowany wtedy nadmiarem zielonej energii i wtedy z kolei korzystano by z niego właśnie w tych okresach, kiedy tej zielonej energii brakuje. No to są rozwiązania, o czym pisałem w moim artykule. Bardzo jest mi miło, że ktoś go przeczytał i kogoś zainteresował. W każdym razie to są rzeczy, które moim zdaniem są niekiedy nawet ważniejsze od samej rozbudowy jak najszybszej źródeł odnawialnych.
No właśnie, bo ja się boję takiego scenariusza, w którym my nabierzemy tych inwestycji z Unii i nie tylko z Unii na farmy wiatrowe i fotowoltaikę. Nastawiamy tego sprzętu mnóstwo. On nawet się będzie sprawdzał do jakiegoś momentu, ale w momentach takich no, albo kryzysowych się nie przyda, bo nie będzie świeciło i wiało, albo będzie wręcz przeciwnie, za dużo dawał energii, kiedy będzie świeciło i wiało i koniec końców i tak będziemy musieli stawiać na węgiel. To w takim razie, jak ktoś powie, to jest bez sensu.
No tak, panie redaktorze, a też proszę też pamiętać, że dni będą coraz dłuższe. Wchodzą niedługo przepisy, które będą liberalizować i przyspieszać inwestycje w elektrownie wiatrowe, więc tych mocy z OZE będzie coraz więcej. I rzeczywiście, no bez... no, to tak jak prawda jest taka, że po prostu to nie jest żadną sztuką nastawiać jak najszybciej paneli i wiatraków, tylko to raczej trzeba zwrócić uwagę na to, żeby umieć tę energię magazynować i wykorzystywać. Tutaj też jest dosyć ciekawa sprawa, o której wydaje mi się, że w ostatnim czasie dosyć mało się mówi. Na przykład wodór byłby jednym ze sposobem no, w pewnym sensie zmagazynowania tej energii, dlatego że nadwyżki tej zielonej energii w systemie mogłyby zostać wykorzystane do produkcji wodoru, który w naszej gospodarce będzie miał w przyszłości, w następnych latach coraz większe znaczenie przy dekarbonizacji. No obecnie wodór jest głównie wykorzystywany w branży spożywczej i chemicznej, prawda? Natomiast no, coraz bardziej będziemy stawiać też na transport wodorowy, autobusy wodorowe i tak dalej. Można wykorzystywać wodór do dekarbonizacji ciepłownictwa, więc w jakiś sposób wodór też jest sposobem na to, żeby zagospodarować nadwyżki tej zielonej energii.
Wyzwań dużo i jak się okazuje, te wyzwania nie dotyczą tylko prostego wydania pieniędzy, bo i skomplikowanie tej materii jest spore. Po więcej odsyłamy i do tekstu Michała Perzyńskiego do Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję serdecznie, redaktorze, za to wirtualne spotkanie. Dobrego dnia.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.